Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, we wtorek 24 czerwca 510-37-36 to jest numer telefonu do studia. 510-37-32 to czujny e-mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Kłaniamy się w składzie następującym. Wawrzyniec Szwaja audycję zrealizuje. Sławek Orlik już jest przy telefonach, a ja się nazywam Janusz Wilczyński. Mamy sporo tematów dla naszych słuchaczy. Zaczniemy najpierw od bulwersującej sprawy, którą znalazłem w przestrzeni internetu, dokładnie na Facebooku. Pani Aleksandra pisze o wczorajszym bulwersującym zdarzeniu. Szukamy świadków pobicia syna. Wczoraj, 23 czerwca, około godziny 20:15-20:20, na przejściu dla pieszych przy Alei Piłsudskiego, przy Placu Sprzymierzonych w kierunku Kwiaciarek, został zaatakowany mój syn. W trakcie przechodzenia przez pasy rzucił się na niego agresywny mężczyzna w wieku około 30 lat, 180-185 cm wzrostu, blondyn w jasnej koszulce typu polo. Możliwe, że chwilę wcześniej wysiadł z tramwaju na tym przystanku. Mężczyzna dotkliwie uderzył Dominika, łamiąc mu kości twarzy. Jeśli ktokolwiek był świadkiem tej sytuacji lub dysponuje jakimiś nagraniami, będziemy ogromnie wdzięczni za pomoc. Mężczyzna nie został zatrzymany. Bardzo prawdopodobne, że był pod wpływem środków odurzających. Uprzejmie proszę o udostępnianie tego posta. Im więcej osób go przeczyta, tym większe szanse, że ktoś będzie mógł nam pomóc. My także przyłączamy się do tego apelu. Czujny 510-37-32. Może ktoś widział to zdarzenie, widział tego sprawcę, wie, w którym kierunku się udał. Chodzi o to, żeby go złapać i żeby odpowiedział za swój bandycki napad. 12:09, czas reakcji. Dzisiaj kilka tematów. Będą goście. Zaczniemy od tego, to już za kilka minut, że w niedzielę była duża kolejka przed fabryką wody i wydaje się nam i naszemu słuchaczowi, że tej kolejki można było uniknąć, bo to była kolejka po bilety do strefy zewnętrznej i okazuje się, że strefa miała być otwarta o godzinie 12 i od tej godziny postanowiono sprzedawać bilety. A przed godziną 12, już po 11 zbierali się ludzie i w końcu było tam 100 osób. Mało tego, nawet kobieta w ciąży nie mogła według obsługi fabryki wody być obsłużona poza kolejnością. O tym, tak jak powiedziałem, już za kilka minut. Później natomiast zajrzymy do Goleniowa i Osiny, bo tam, szczególnie w Goleniowie, na dworcu, jak nasza słuchaczka alarmuje, latarnie palą się w biały dzień. Co na to PKP PLK, która jest odpowiedzialna za oszczędzanie energii również. Potem będziemy rozmawiali o utrudnieniach w Wolinie dla tych, którzy jadą z Międzywodzia w stronę Szczecina. Okazuje się, że sporo się trzeba nakręcić, można się zagubić, żeby wyjechać właśnie na S3 w Wolinie, gdy jedziemy od strony Międzywodzia. Czy będą zmiany, czy będzie poprawa tej sytuacji? Na naszej antenie będzie także ABC bezpieczeństwa naszego pasażerów w taksówkach. Kto chociażby odpowiada za to, że dziecko powinno w taksówce jechać w foteliku, czy też na takim podwyższeniu? Czy to taksówkarz za to odpowiada, czy też pasażer? Kto płaci, gdy pasażer nie ma zapiętych pasów bezpieczeństwa? To są pytania od naszej słuchaczki, młodej taksówkarki, jak się domyślam, i odpowiedź doświadczonego taksówkarza na naszej antenie. A potem na zakończenie o drapieżnych ptakach w Szczecinie. Słuchacz zaobserwował, czy też słuchaczka na osiedlu Arkońskim, jakieś drapieżne ptaki. Podejrzewa, że są to sekoły wędrowne, a może nie, może to inne ptaki. No właśnie, czy ptaki drapieżne w Szczecinie to rzadkość, czy też normalność i nie ma się temu co dziwić. Będzie rozmowa z ornitologiem. A teraz wracamy do wczorajszej wichury, która przeszła nad Szczecinem. Nie obeszło się bez strat w drzewostanie.
Dzień dobry, Mariusz Szczecin. W związku z tymi wichurami, które tak nadciągnęły wczoraj nad Szczecinem, widzę na bohaterów Warszawy, a Sikorskiego, a tutaj tym placem, gdzie tramwaje przejeżdżają, leży bardzo ładne drzewo. Ono jest dosyć młode drzewo, ono zostało wyrwane. Czy można by było to drzewo ewentualnie szybko zareagować i je wsadzić ponownie? Bo jak to potrwa z kilka dni, to to drzewo usnie, a ono jest piękne, zielone drzewo. Dziękuję.
Miejmy nadzieję, że urzędnicy i ci, którzy na mieście działają, mówiąc kolokwialnie, już się za to zabrali. Jeżeli nie, to poprosimy jeszcze raz do nas zadzwonić, ale urzędnicy nas słuchają, więc mam nadzieję, że będzie natychmiastowa interwencja, o ile już jej nie było. A teraz a propos jeszcze tej wichury. Wczoraj około godziny 17, pisze pani Ania, jechałam autobusem B na pętle Arkońskie. Na wysokości ulicy Chopina rozpętała się wichura i na drogę zwaliło się drzewo, co uniemożliwiło przejazd. Wszyscy pasażerowie musieli wysiąść. Kierowcy autobusów sami to drzewo usuwali. Zrobili to bardzo sprawnie i ruch został udrożniony. Dużo osób czekało na przystanku w drugą stronę i na szczęście udało im się zabrać, bo po kilkunastu minutach zaczął padać deszcz, który zamienił się w straszną ulewę. Brawo, panowie kierowcy. A tak przy okazji, dodaje pani Anna, już inna para kaloszy, ulica Elizy Orzeszkowej na Niebuszewie nadaje się do pilnej wymiany. Jazda autobusem przez tą ulicę to jak rajd w terenie. Wszystko się trzęsie. Ciekawe, ile wytrzymają te autobusy, a przecież jest to krótki odcinek, który można wyremontować, a autobusy puścić ulicą Rapackiego. Czy mogą państwo zainterweniować w tej sprawie? Oczywiście. No i dopisuje pani Ania, żeby to nie trwało kolejne 20 lat. My będziemy interweniowali szybciej, no ale za te 20 lat to nie my odpowiadamy, ale mamy nadzieję, że remont będzie szybciej. Zapytamy i odpowiedź znajdzie się na antenie czasu reakcji. A teraz wiecznie zielony i aktualny temat klimatyzacji w autobusach i tramwajach. Za ciepło, za zimno, tym razem jak będzie?
Dzień dobry, to was stały słuchać. Ja bym prosił, żeby zainterweniować w sprawie klimatyzatorów w autobusach i tramwajach w komunikacji miejskiej w Szczecinie. Sytuacja się powtarza jak co roku. Też bo się zrobiło troszeczkę cieplej. Byle się wejdzie do jakiegoś tam środka komunikacji, który jest wyposażony w klimatyzację, od razu odpalana klimatyzacja, ile fabryka dała na maksa i się robi, nie wiem, 17 stopni, czy ile tam, jak można. Wszyscy ludzie później chodzą, teraz wystarczy jakby ta temperatura, bo obniżona do 20-21, a tak to zaraz połowa będzie chodzić, smarkać, kichać. No przecież to wieje w głowę zimnym powietrzem. Proszę, jak można, o zainterweniowanie.
Dziękujemy, przekażemy sprawę do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego i tak pamiętam też telefony takie o to, że ta klimatyzacja nie działa i wtedy odpowiedź od spółek przewozowych, tramwajowych czy autobusowych była taka, że często są przystanki, to nie czuć, że działa. Tu z kolei działa, to chyba albo linia pospieszna, albo taka, gdzie przystanki są od siebie bardzo, bardzo oddalone. Niemniej jednak przekażemy do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego pański sygnał. A teraz sprawa, nad którą pracujemy. Miejmy nadzieję, że jutro uda się ją wyjaśnić, a telefon jest z dzisiejszego poranka.
Dzień dobry, Dariusz z tej strony. Wczoraj wróciłem z wyjazdu i nie mam prądu w domu. No, skończyły się kilowaty, ponieważ posiadam licznik przedpłatowy. Mówię, doładuję sobie ten licznik, tak jak robię to zawsze. Próbuję doładować na stronie, nie idzie. Idę do Żabki, coś tam też im nie działa. No i mówię, dzwonię do pogotowia energetycznego, no bo już infolinia nie działa. Nic nie mogą, nic nie wiedzą i proszę dzwonić na infolinię Enei od rana. Dzwonię na infolinię Enei i okazuje się, że jest jakaś grubsza awaria liczników przedpłatowych, że nikt nie może doładować energii w takim liczniku. No to co dalej? No i powiedziała pani, że wyślę kod umożliwiający doładowanie tego licznika. Ale nie wie, kiedy ten kod przyjdzie, nie wie, kiedy będzie awaria usunięta. Kod nie przyszedł, prądu nie ma. Dziękuję.
Ale mamy nadzieję, że prąd już jest, bo właśnie przed chwilką do Sławka Orlika zadzwoniła pani Berenika Ratajczak, to jest pracownica Enei, no i poinformowała, że awaria rzeczywiście była, ale o godzinie 8 rano dzisiaj się zmyła. Nie ma już awarii, wszystko powinno działać tak jak trzeba, więc raczej rozmowy na ten temat jutro nie będzie. Chyba że słuchacz nie potwierdzi i znowu zadzwoni, że prądu jak nie było, tak nie ma, bo nie może za ten prąd zapłacić. To jest czas reakcji 12.15 i pierwszy dzisiaj gość, pan Piotr Zieliński, rzecznik Fabryki Wody. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie Piotrze, 7 krótkich pytań, ja mam nadzieję na 7 krótkich odpowiedzi. Napisał do nas słuchacz Michał i zacznę od pierwszej sprawy i będziemy po kolei odpowiadać. Kolejka do kasy zaczęła się tworzyć, pisze pan Michał, bo był w Fabryce Wody w niedzielę ostatnią po godzinie 11, choć otwarcie strefy zewnętrznej jest o godzinie 12. Byłem około godziny 11.30 i już wtedy było kilkadziesiąt osób. Niestety, bilety są sprzedawane dopiero od godziny 12. 17 i do tego czasu w kolejce było około 100 osób. Swobodnie można by ruszyć ze sprzedażą biletów wcześniej, bo panie kasjerki były kilkadziesiąt minut wcześniej. Wejście na obiekt jest po odbiciu opaski, więc i tak nikt przed 12 by nie wszedł. A tak w upale ludzie musieli czekać na otwarcie kas. Czy będą zmiany? Czy można będzie wcześniej otworzyć kasę basenów zewnętrznych?
Na ten moment nie ma takiego planu. Oczywiście to są uwagi od klientów. Za każdym razem staramy się analizować. Jeśli będą jakieś z tego tytułu możliwości, żeby w kontekście otwarcia wcześniejszych kas, ale bez jakby wpuszczania na obiekt, zrealizować, no to spróbujemy oczywiście to przeanalizować, sprawdzić, czy będzie to możliwe do wprowadzenia. Na dzisiaj takich planów nie ma.
No i co, ludzie będą się musieli nadal tłoczyć, te 100 osób, i czekać na słońcu w upale?
No niestety, no, mamy oczywiście możliwość schowania się w Alei Lipowej przed upałem, natomiast no, w większości obiektów, które mają swoje strefy na zewnątrz, tak to niestety działa, trzeba odczekać w kolejce do momentu otwarcia kas i wpuszczania osób do wnętrza jakby tej strefy.
A co stoi na przeszkodzie, żeby kasę otworzyć wcześniej, żeby ludzie już z tymi opaskami sobie czekali na to, że będzie ta magiczna godzina 12 i wtedy sobie odbiją te opaski, zostaną wpuszczeni. Czemu nie można sprzedawać wcześniej, pół godziny chociażby przed otwarciem strefy zewnętrznej, tych biletów?
No, działamy tu podobnie jak inne obiekty. Gdziekolwiek państwo nie pojechali, zawsze jest tak, że czekamy na moment otwarcia kas, kasy się otwierają, kupujemy bilet, dostajemy opaskę umożliwiającą wejście na obiekt. Tak jest to wszędzie zorganizowane. Oczywiście uwaga jest, jakby jest odnotowana, sprawdzimy, przeanalizujemy, czy mamy taką możliwość, żeby coś ewentualnie w tym zakresie poprawić.
O właśnie.
Na dzisiaj jednak zostaje to po staremu.
Rekomendujemy 11:30 na przykład jako otwarcie kas i wtedy mniej osób będzie się tłoczyło potem o godzinie 12. A drugie pytanie naszego słuchacza. Kupując bilet online, dowiedziałem się, że i tak muszę stać w kolejce, więc pytam, po co jest sprzedaż online? Czy rzeczywiście trzeba, mimo że się kupiło bilet online, stać jeszcze raz do kasy w kolejce?
No, bo panie w kasach wydają opaski, które upoważniają na wejście na obiekt, więc pomimo tego, że mamy bilet online, tak musimy mieć opaskę, która pozwala nam się poruszać po obiekcie.
Czy będą zmiany, bo pan Michał pisze, że poszedł do kas wewnątrz obiektu i okazało się, że tam biletów na strefę zewnętrzną kupić nie można. W dolnej kasie nie było ani jednej osoby w kolejce, w górnej 4. Można by swobodnie rozluzować kolejkę przy kasie zewnętrznej. Czy będą zmiany, możliwość kupienia w kilku kasach na kilku poziomach tych biletów do strefy zewnętrznej?
Jest to uwaga, która na pewno zostanie odnotowana. Sprawdzimy, przeanalizujemy w ogóle taką możliwość. W pewnym oczywiście sensie jest to na pewno w jakiś sposób zasadne. Natomiast też jest pewnie uwarunkowane względami tutaj technicznymi z naszej strony, więc zobaczymy, przyjrzymy się i jeśli będziemy mogli coś poprawić w tym zakresie, to na pewno to zrobimy.
Podobne pytanie i podobna odpowiedź pewnie z pana strony, panie Piotrze. Dlaczego biletów nie można kupić z wyprzedzeniem, odebrać opaskę i sobie czekać w cieniu na otwarcie? Tak pan mówi, że teraz w całej Polsce 12, godzina 12,
tak to
wtedy
wygląda, że opaski są wydawane w momencie jakby pokazania biletu, tak? Są wydawane przez osobę, przez pracownika na moment wejścia na obiekt, bo od tego też momentu jakby liczymy wejście na daną strefę, wtedy też tam leci czas. Więc to tak to jest zorganizowane, tak działają inne obiekty, tak jest u nas, więc tutaj ciężko jakby też dyskutować z tymi kwestiami technicznymi.
Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że jest to mówienie nie, bo nie. Pytanie od pana Michała kolejne. Dlaczego strefa zewnętrzna jest otwierana tak późno? Przecież ładna pogoda była w niedzielę od 9:00. Podobno z braku ratowników, którzy pracują od 12:00 do 19:00, tak jak działa strefa zewnętrzna. Rzeczywiście to jest kwestia braku ratowników, że ona nie jest wcześniej otwierana?
Ratowników mamy w kilkunastu strefach. Mamy po prostu wewnętrzne ustalenia takie, że strefa zewnętrzna jest czynna od godziny 12 do godziny 19 w tych najbardziej optymalnych godzinach, jeśli chodzi zazwyczaj o pogodę, o warunki pogodowe. Więc na ten moment nie słyszałem, żeby tutaj w tym zakresie miały nastąpić jakieś zmiany. Więc na dzisiaj zostaje tak, jak jest.
No i kolejna sprawa. Pisze pan Michał, osoby niepełnosprawne nie mogą kupić biletu online zadań dla opiekuna, który w tym przypadku wchodzi za darmo, muszą też stać w kolejkach. Co gorsze, byłem świadkiem, jak kobieta w bardzo zaawansowanej ciąży musiała kupić bilet poza kolejnością. Na co kasjerka powiedziała, że nie może jej sprzedać, że musi ta pani stać w kolejce, bo nie mają takich wytycznych, by kobiety ciężarne wpuszczać bez kolejki. Czy naprawdę potrzeba wytycznych, by wykazać się zwykłym ludzkim, normalnym podejściem i uprzejmością? Jak to jest z kobietami w ciąży? Czy mają prawo do zakupu biletów i tych opasek wydania poza kolejnością?
Generalnie nie jest to uregulowane w regulaminach naszego obiektu, natomiast no wiemy, że z takiego normalnego, jakby zwykłego podejścia, choćby jakby zachowujemy się w pojazdach komunikacji miejskiej. No, mamy taki odruch, że ustępujemy miejsca osobom starszym, kobietom w ciąży, więc tutaj też jakby w tej danej chwili powinna być taka sytuacja, zwyczajne podejście ludzkie, że ta pani powinna być obsłużona poza kolejnością, więc na pewno zostanie zwrócona na to uwaga, wydana jakby konkretna dyspozycja do zespołu sprzedaży, żeby właśnie w takich sytuacjach podchodzić bardziej elastycznie, żeby właśnie osoby, czy to starsze, niepełnosprawne osoby, kobiety właśnie w zaawansowanej ciąży, w przypadku takiej sytuacji, że mamy upały, że muszą czekać dłużej, były w miarę możliwości obsługiwane poza tą kolejnością.
I pan Paweł jest z nami, dzień dobry.
Dzień dobry, a może zrobić osobną kolejkę, którzy właśnie osoby, które mają wykupione przez internet bilety, osobną bramkę i by nie było takiego problemu. I tam opaski dodać przy tej bramce, tak samo jako kasa by była bezpośrednio właśnie dla tych osób, co mają bilety wykupione przez internet, bądź właśnie dla osób kobiet w ciąży, tak? To na pewno byłoby udogodnienie i poprawiłoby to wszystko, tak? Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, pozdrawiamy. Co pan na to, panie Piotrze?
No zawsze jakby kolejna uwaga, na pewno warta przeanalizowania. No nie chcę tutaj na ten moment jakby deklarować. Będziemy sprawdzać możliwości, czy coś w tym zakresie, w zakresie takiej właśnie obsługi możemy zmienić, poprawić, tak żeby klienci mieli zadowolenie.
Dyplomatycznie mam nadzieję, bo całe lato przed nami, pewnie gorących dni nie będzie brakowało. Jest co zmieniać, nad czym pracować. Telefon nadal dzwoni. I jeszcze od pana Michała jedna prośba. Więcej leżaków i parasoli, bo jak na tak wielką liczbę osób jest ich zdecydowanie za mało. Będzie ich więcej? Są takie plany albo będą?
No na pewno jest ich więcej niż w ubiegłym sezonie, więc oczywiście to też jest taka kwestia dotycząca tego, czy jest zasadne ich kupowanie, więc w związku z takimi uwagami na pewno się przyjrzymy, jeśli faktycznie stwierdzimy, że będzie taka potrzeba, żeby takich leżaków parasoli pojawiło się więcej, to na pewno się pojawią, natomiast też musimy jakby zwrócić uwagę na to, że no przestrzeń mamy ograniczoną, więc nie możemy zastawić całej strefy zewnętrznej leżakami, parasolami, no bo też inne osoby chcą się w inny sposób bawić, wypoczywać, nie tylko na leżaku, nie tylko pod parasolem, ale na pewno będziemy się jakby temu przeglądać i analizować i na pewno jakieś ulepszenia wprowadzać.
Pan Piotr Zieliński, rzecznik Fabryki Wody, mówił o tym, że władze Fabryki Wody, zarząd będzie się przeglądał tej sytuacji. My proponujemy wprowadzić zmiany, które sugeruje pan Michał. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, do usłyszenia.
Do usłyszenia. To jest czas reakcji, a przy naszym telefonie kolejny gość. Będziemy rozmawiać o ważnym temacie, bo coraz częściej jeździmy teraz nad morze, chociaż są tacy szczecinianie, którzy, gdy nastaje połowa czerwca i czas upałów, przestają jeździć nad nasze morze tutaj w zachodniopomorskim, zresztą na całym wybrzeżu praktycznie, ponieważ są ogromne korki na drogach i morze dla wielu szczecinian istnieje tylko po sezonie letnim, kiedy jest spokojniej na drogach. No ale i tak nie da się ukryć, że korki, utrudnienia będą. I a propos tych utrudnień i korków, napisał do nas pan Marcin z ciekawą sprawą. Zresztą pan Marcin jest pracownikiem Państwowej Informacji Drogowej. Proszę umieścić informację, iż mapy Google podają złą informację. Według mnie, według Google'a droga S3 na Świnoujście jest zamknięta i wyznacza objazd przez Niemcy. W Państwowej Informacji Drogowej mamy już urwanie głowy z telefonami od ludzi. Przy naszym telefonie pan Mateusz Grzeszczuk, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oddział szczeciński. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie Mateuszu, do pana też dotarły takie informacje, że Google mapy podają złą informację, że droga S3 na Świnoujście jest zamknięta?
Tak, oczywiście też tego rodzaju informacje do mnie trafiły. Zresztą umieszczałem na platformie X generalnej dyrekcji też wpis na ten temat, żeby mieć ograniczone zaufanie do wskazań nawigacji samochodowych, ponieważ no niestety, ale w wypadku tego odcinku, w szczególności w przebudowie bądź budowie, możemy mieć do czynienia z tego rodzaju przekłamaniami. Natomiast z tego, co aktualnie sprawdzam, no to już ta sytuacja została poprawiona i już tu przejazd S3 nad Świnoujścia do Troszyna jest wskazywany w sposób prawidłowy, jeżeli wyznaczamy tu trasę i już tych nieprawidłowych wskazań nie ma. No, ale to mówię, przez pewien czas rzeczywiście to był problem, no bo bardzo wiele osób korzysta w szczególności z map Google'a, no i niektórzy, no niestety, ale też jakby mają zbyt duże zaufanie do tego, co ta strona podpowiada. Natomiast no naprawdę, jeżeli byłaby taka sytuacja, żeby droga była zamknięta, no to na pewno byśmy na ten temat po pierwsze informowali, po drugie byłyby odpowiednie znaki dużo wcześniej kierujące na objazdy. Także czasami no warto jednak popatrzeć na to, co jest na drodze, a mniej w niektórych przypadkach zwracać uwagę na te podpowiedzi, które daje nam ekran telefonu czy ekran nawigacji w samochodzie.
A czy przedstawiciele Google'a, bo to taki wirtualny świat, ale mam nadzieję, że stoją za nim jeszcze żywi ludzie, a nie tylko sztuczna inteligencja, reagują na Państwa sugestie, apele, bo mam nadzieję, że takie są, że są pewne nieprawidłowości, że to źle działa?
No tu nie ma takiej sytuacji, że mamy jakiś bezpośredni kontakt i możemy do kogoś zadzwonić czy napisać gdzieś maila. No jest to olbrzymia korporacja międzynarodowa i tu jedyna tak naprawdę możliwość zgłoszenia swoich uwag jest poprzez bezpośrednią aplikację, gdzie każdy użytkownik mający konto na Google'a, na mapach może zaznaczyć odpowiedni fragment.
I potem pozostaje tylko czekać.
Pozostaje czekać. Ja sam to wielokrotnie już robiłem, na przykład wskazując, że nawet ostatnio obwodnica Szczecinka jest oddana do ruchu, także też ją jakby ręcznie nanosiłem po to, żeby też zwrócić tu uwagę na to, że ta droga już jest otwarta. No ta reakcja tej aplikacji, tych algorytmów jest, ona nie jest wiadomo tak szybka, jakbyśmy chcieli, no ale też sam pamiętam jeszcze czasy dawniejsze, tak, jak w 2010 roku oddawaliśmy S3 ze Szczecina do Gorzowa, no to jeszcze przez, jeżeli mi pamięć nie myli, pół roku tej trasy w ogóle nie było na mapach Google'a, tylko była i wyłącznie stara trójka, także jest to trochę szybciej niż było wcześniej, natomiast no wiadomo, to że te mapy nie będą reagowały w sposób natychmiastowy.
Czyli jeszcze raz apel, panie Mateuszu, do naszych słuchaczy, żeby sceptycznie i z dystansem traktować to, co podają mapy Google'a. I jeszcze pytanie o przejazd przez Międzywodzie i do Szczecina, bo słuchacz Janek pisze tak. Zwracam uwagę na bardzo trudny dojazd z Międzywodzia do Szczecina przez roboty, które trwają w Wolinie pod drogowymi wiaduktami. Do tej pory nie było problemów, teraz niestety trzeba w Wolinie najpierw skręcić w kierunku Świnoujścia na nowy węzeł, potem przejechać podbudowaną S3, przejechać cały Wolin w kierunku na Szczecin, potem jeszcze kilka kilometrów tymczasową drogą i wisienka na torcie, wjazd na S3 jest pod kątem prostym, także stoimy i czekamy na łódź szczęścia. Kiedy te prace się zakończą, dlaczego nie można wjechać bezpośrednio z Wolina na jezdnie prowadzące do Szczecina? No to pierwsze pytanie, panie Mateuszu, kiedy te prace się zakończą i czy będą może zmiany w organizacji ruchu upraszczające ten przejazd?
Czy te prace jeszcze tam będą trwały przez jakiś czas, ponieważ jest tam przebudowywana droga, ta ulica pod estakadą i wykonawca planuje w drugim tygodniu lipca rozpoczęcie na tym fragmencie robót bitumicznych. Także mówimy tu o perspektywie udrożnienia przejazdu ulicą Mickiewicza w drugiej połowie lipca, w połowie połowie lipca też już wykonawca deklaruje uruchomienie tej łącznicy na węźle Wolin Zachód. Także powinno się już w niedługim czasie najbliższych tygodni tam jeździć znacznie lepiej. Natomiast no, te roboty też muszą być zakończone, ponieważ tu oprócz samej drogi S3 też mamy w kilku miejscach przebudowy pozostałych dróg. No i tak też jest na ulicy Mickiewicza w Wolinie.
Czy przez jakiś czas może pan doprecyzować, ile jeszcze będą trwały?
Mówimy tu o perspektywie drugiej połowy lipca.
No to już całkiem niedługo. A na zakończenie już jednym zdaniem proszę powiedzieć, od kiedy pojedziemy S3 od Wolina do Świnoujścia po dwoma pasami w każdą stronę?
A czy ten pierwszy etap chcielibyśmy już od Wolina do Międzyzdrojów uruchomić do końca czerwca i w tej chwili trwają przeglądy, uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń. No i potem w połowie lipca będzie udrożniony odcinek na dwóch jezdniach w rejonie Międzyzdrojów do węzła Łunowo. No i też połowa lipca do drugiej połowy lipca to jest perspektywa udrożnienia tego ostatniego fragmentu, czyli odcinka Wolin Troszyn.
Pan Mateusz Grzeszczuk, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A zaczynamy tę część programu od informacji od słuchaczki zatroskanej o los naszego środowiska naturalnego, o oszczędzanie energii. Posłuchajmy.
Bożena Zalewska, mieszkam w Osinie. Co drugi dzień dojeżdżam do pracy, do Goleniowa. I my jesteśmy zbulwersowani tym, że lampy palą się. Dojeżdżamy do Goleniowa, jest widniusieńko, lampy dalej się palą. I nie wiem, czy one są słoneczne, tam nie zna się na tym, tylko dziwne, że PKP nie dba o naszą ekologię. Teraz 5 godzina już jest widno i niepotrzebne są lampy, a one dalej się na peronach w Osinie, zajeżdżamy do Osiny 6 rano i dalej się palą. Dziękuję.
No tak być nie powinno. Co na to gospodarz tych obiektów, tych dworców, a szczególnie tego w Goleniowie, mówi Bartosz Pietrzykowski, PKP PLK.
Oświetleniem na przystanku osobowym Osina na linii kolejowej nr 402 Koszalin-Goleniów steruje zegar astronomiczny. Umożliwia on włączanie i wyłączanie się lamp zgodnie z porami zachodu i wschodu słońca. Oświetlenie ma zapewnić komfortowe i przede wszystkim bezpieczne korzystanie z peronów przez podróżnych. Z tego powodu, mając na uwadze różne warunki pogodowe, takie jak duże zachmurzenie, w zegarze nastawione jest dłuższe działanie oświetlenia. Liczne wyładowania atmosferyczne, które miały miejsce na początku czerwca, spowodowały rozregulowanie zegara. Po stwierdzeniu nieprawidłowości niezwłocznie przywróciliśmy właściwe ustawienie. Na stacji Goleniów oświetleniem peronów steruje dyżurny ruchu z budynku na stawni. Pracownicy odpowiedzialni za sterowanie oświetleniem na stacji zostali poinformowani o konieczności włączania i wyłączania lamp zgodnie z przepisami, mając na uwadze szczególnie bezpieczeństwo podróżnych znajdujących się na peronach.
Tyle Bartosz Pietrzykowski. Mam nadzieję, że od tego mówienia, od samego mówienia już jest lepiej i że tam wszystko działa, bo jednak poza tym mówieniem było też właśnie działanie, które sprawi, że już to oświetlenie będzie się włączało wtedy, kiedy jest potrzebne. Okazuje się, że wyładowania atmosferyczne mogą również zakłócić takie ustawienia właśnie latarni, chociażby na dworcach w Osinie czy w Goleniowie. To jest czas reakcji 12.37. Teraz prośba do naszego słuchacza, który mówi o problemach we wzięciu kredytu w obcej walucie, w której też pobiera ten pan wynagrodzenia. My prosimy o to, żeby pan jeszcze raz do nas zatelefonował i więcej szczegółów podał, dokładną nazwę banku, czy to bank PKO SA, czy PKO BP. Wtedy będziemy mogli podjąć interwencję.
Dzień dobry, tu Maciej ze Szczecina, stały słuchacz. Ponad pół roku staram się o kredyt hipoteczny w walucie zagranicznej. Zarabiam właśnie w takiej walucie za granicą. Jakież było moje zdziwienie, jak się dowiedziałem, że 9 czerwca wszystkie banki w Polsce wycofały swoją ofertę udzielania kredytów w walucie zagranicznej swoim klientom.
ta podobno wiadomość spadła, że tak powiem, z nienacka na wszystkie oddziały bankowe w Polsce. Problem też polega na tym, że oficjalnie tak naprawdę w internecie ciężko znaleźć jakąkolwiek informację w tym względzie. Nie wiadomo, dlaczego tak się wydarzyło, dlaczego zostało to tak wstrzymane, ale przykładowo wiele osób pozostało w dramatycznej sytuacji, w tym na przykład ja, ponieważ niedługo sami podpisujemy umowę końcową na sprzedaż nieruchomości. Już mieliśmy dogadaną zakup innej nieruchomości, a teraz się okazuje, że moja zdolność spadła do zera. Musimy na gwałt szukać tymczasowego wynajmu. Nie wiadomo, co dalej będzie. Wysłałem zapytanie do rzecznika finansowego. Nas, Polaków pracujących za granicą, a chcących zostawiać swoje pieniądze w kraju, no jest, myślę, z dziesiątki tysięcy i dosyć sporo chciałoby ulokować swoje pieniądze w nieruchomościach, a nie ma nawet takiej w tym momencie możliwości, żeby chociaż wziąć odrobinę kredytu, dofinansować sobie coś takiego. Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiamy serdecznie. Prosimy o kontakt, zostawienie do siebie numeru, telefonu koniecznie i podanie dokładniejszych danych, który to konkretnie bank, czy PKO SA, czy PKO BP. Tyle na razie w tej sprawie, a przy naszym telefonie gość, pan Zbigniew Jakubcewicz, szczeciński taksówkarz. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Bo mamy pytania, jak się domyślę, od młodej adeptki właśnie pańskiego zawodu, pańskiej profesji. Pan jest doświadczonym taksówkarzem, więc do kogo, jak nie do pana, panie Zbigniewie, z pytaniami od słuchaczki. Witam, jestem kierowcą taksi i państwa stałą słuchaczką. Długo zbierałam się do napisania tego maila, więc i troszkę pytań się nazbierało. No i pytanie numer jeden, panie Zbigniewie. Czy dzieci mogą być przewożone bez fotelików w taksówkach, bez podkładek? Jeśli nie, to kto je musi zapewnić? Kierowca taksi czy klient? Kto dostaje mandat, gdy taka podkładka czy fotelik nie jest zapewniony?
No właśnie to jest chyba wyjątkowa sytuacja, ponieważ w taksówce rzeczywiście dzieci mogą jechać bez różnego rodzaju zabezpieczenia, aczkolwiek ogólne przepisy dla odmiany mówią, że wszystkie osoby będące w samochodzie muszą mieć zapięte pasy, więc jak można zapiąć małego dzieciaka w normalne pasy? No nie da rady. Także jest to kwestia sporna. Ja nie przypominam sobie, żeby słyszałem, że policja ulepiła mandat za nieposiadanie krzesełka czy fotelika w taksówce. No ale być może taki przypadek się trafił.
Natomiast, ale luka w prawie jest, luka w przepisach, tak? Nie jest to doprecyzowane.
Natomiast z przeciwnej strony jest też tego typu sytuacja, że ja zazwyczaj mam poddupnik tak zwany, mam też również fotelik dla bardzo małego dziecka, no ale bardzo często pasażer mówi, nie potrzebamy tylko parę metrów, nie?
My natomiast nawołujemy do wszystkich pasażerów, którzy z dziećmi jeżdżą, żeby albo mieli te foteliki czy podkładki, albo pytali, zanim zamówią kurs, prawda, taksówkarza, czy też na postoju, czy ma taką podkładkę, czy też fotelik.
Pan, to jest z podkładką, to nie ma problemu. No, zawsze zmieści się, natomiast gorzej jest już z krzesełkami dla dzieci, powiedzmy 3-4 lata, ponieważ to jednak zajmuje miejsce. W niektórych sedanach to zajmuje praktycznie cały bagażnik i wtedy nie ma gdzie włożyć bagażu. A niestety, no, może być to w zasługach typu kombi, ale wtedy praktycznie trzeba by zastosować taką dopłatę jak za kombi, która jest powiedzmy 10 czy 20 zł. Nie wiem, czy wszyscy chcieliby tą dopłatę zapłacić.
No i kolejne pytanie. Czy kierowca taksi musi mieć wydać resztę? Co w sytuacji, kiedy nie mamy takiej możliwości, bo na przykład jest 6 rano, a klient chce zapłacić 200-złotowym banknotem za kurs, który wyniósł na przykład 13 zł? Chyba nie ma takiego przymusu. To jest kwestia wolnego rynku. Jeżeli taksówkarz jest przygotowany do pracy, to będzie miał wydać nawet z 200 zł rano, a jeżeli nie, no to jest problem.
Znaczy, niech pan nie odpowie, ile razy te po te 200 zł ja musiałbym rano wydawać, żeby mieć kilogram drobnych pod ręką?
No, zależy, ile wam kursów.
Jest taka właśnie złośliwość czasami, że jak mam dużo drobnych, to klient się daje stówą i nie ma jak wydać w tym momencie. Zresztą to nie dotyczy tylko taksówkarzy, bardzo często w sklepach też nagle kasjerka mówi, nie mam wydać. Ja tutaj sugeruję używania płatności bezgotówkowych, bo nawet jeżeli ktoś nie ma terminala, to zawsze można chociażby i blikiem zapłacić, a to właściwie chyba większość osób stosuje, nie?
Ale nie ma jakichś takich przepisów, które nakazywałyby taksówkarzom posiadanie takiej ilości drobnych, żeby być przygotowany na wypłacanie reszty.
Mieliśmy taką sytuację, że pasażer podał weekendową nockę, chciał zawsze płacić za krótki kurs 500 zł banknotem. Gdzie większości ludzi mówi, dobra, na następny razem wysiadaj, no ale trafił na mnie i dostał 480 parę złotych w monetach reszty.
O, To trzeba też na to uważać. I pytanie następne. Czy klienci taksi muszą zapinać pasy i kto ewentualnie zapłaci mandat? Jest kontrola taksówki z pasażerami, pasażerowie nie mają zapiętych pasów. Co wtedy?
Tutaj wygląda na to, że chyba jest jedna z wyjątkowych sytuacji, kiedy za jedno wykroczenie można ukarać dwie osoby, bo wychodzi na to, że można ukarać i kierowcę, w tym momencie nieważne, czy taksówki, czy nie taksówki, o to, że pasażer jest niezapięty mandatem 100 zł od niezapiętej osoby i taki sam mandat wlepić pasażerowi. Jest tylko jedna sytuacja, jeżeli kierowca udowodni, że zlecił zapięcie w pasy, a pasażer się nie zapiął lub odbił podczas jazdy, to wtedy kierowca nie zapłaci mandatu. W przypadku taksówek jest to bardzo wygodne, jeżeli ktoś na drzwiach ma tą nalepkę wskazującą wyraźnie, że należy zapiąć się w pasy. Ja na jednej z taksówek mam wyraźnie napisane, wsiadamy trzecimi drzwiami i pasy zapinamy. Jeżeli pasażer nie zapnie, to wtedy on ponosi tylko i wyłącznie odpowiedzialność mandatową.
No i pytanie jeszcze jedno. Chcę też się wypowiedzieć, pisze słuchaczka, na temat bus pasów. Uważam, że jeśli elektryki mogą się po nich poruszać, taksi też powinny. W czym oni są lepsi od taksówkarzy? My bardzo często wozimy klientów do lekarzy, PKP, PKS i musimy szybko się przemieścić, gdyż bardzo często naszych klientów zawodzi komunikacja miejska, albo palą się autobusy, nawet tak pisze słuchaczka, albo jest wypadek, albo remont i autobusy nie dojeżdżają na czas, albo psują się co chwilę i nawet zważywszy na ten problem i przykład, powinniśmy my, taksówkarze, mieć taką możliwość. Coś w Szczecinie nie wychodzi to, bo są miasta, panie Zbyszku, prawda, w których taksówki po buspasach mogą się poruszać?
Ja tak trochę złośliwie, żartobliwie mogę stwierdzić, że dziękujemy, prawda, organizatorom ruchu w Szczecinie, że nie pozwalają taksówkom jeździć po buspasach, ponieważ wtedy kurs ma dłużej i mamy więcej na taksometrze. Nie? Po prostu ktoś sobie chyba nie zdaje sprawy, że fakt niemożliwości jeżdżenia na buspasach uderza pasażera bezpośrednio, właściwie ani taksówkarza. I w wielu miastach, w Krakowie na przykład, jest bardzo dużo buspasów, tam faktycznie taksówki mogą się poruszać. W Szczecinie nie ma zbyt dużo tych buspasów, no ale Wyzwolenia jest już solidnym odcinkiem i tutaj czasami godzina szczytu naprawdę można by zaoszczędzić pasażerowi 10 minut i 10 zł na taksometrze, żeby szybciej dojechał do celu. No ale władze naszego miasta uważają, że nie, no to będą pasażerowie płacić troszeczkę więcej.
No i jeszcze jedna kwestia od pani, która para się zawodem taksówkarza. Mianowicie postoje taksy i na tych postojach prywatne auta. Czy z pana doświadczenia wynika, bo słuchaczka ma negatywne doświadczenia, Straż Miejska reaguje, kiedy prywatne auto stoi na postoju taksy? Czy tutaj Straż Miejska dyscyplinuje takiego kierowcę, żeby zjechał z postoju taksy, że to nie jest parking?
Teoretycznie tak. W zasadzie, chociaż ludzie uważają, że nie ma mandatu za stawanie na postoju taksi, to jednak nie mają racji, ponieważ jest tutaj ogólna zasada niedostosowania się do znaku po przepisie ruchu drogowym i wtedy jest mandat 100 zł i jeden punkt. Także można wlepić mandat osobie, która nie jest taksówką samochód i stoi na postoju taksi. Dawniej były takie zasady, że nawet jeżeli taksówkarz stanął, to nie mógł się oddalać od swojego pojazdu, musiał być w pobliżu. Po prostu miejsca na postojach są przeznaczone dla wolnych taksówek, a nie dla taksówek, którego kierowca poszedł sobie na przykład na obiadek i nie ma ochoty płacić za strefę płatnego parkowania.
Pan Zbigniew Jakubcewicz, szczeciński taksówkarz. Panie Zbyszku, z naszej rozmowy zostanie mi najbardziej w pamięci to, że właściwie nie ma precyzyjnych przepisów dotyczących przewozu dzieci w taksówkach, gdy chodzi o foteliki i podkładki, że z jednej strony ogólne przepisy bezpieczeństwa ruchu drogowego mówią o tym, że wszyscy powinni być zabezpieczeni, ale w taksówkach nie wygląda to już tak różowo i precyzyjnie.
No nie jest to chyba jedyny przypadek nieprecyzyjnych przepisów w naszym kraju.
Dziękuję bardzo. Zbigniew Jakubcewicz, pozdrawiamy.
Dziękuję mi uprzejmie. Do zobaczenia.
Do usłyszenia, miłego dnia. 12:48 i teraz będzie o ptakach, bo w naszych miastach, również w Szczecinie, pojawiają się ptaki drapieżne i pytanie, jakie to ptaki, bo napisał do nas słuchacz z osiedla Tatrzańskiego, to jest osiedle położone tuż przy szpitalu przy ulicy Arkońskiej, no i tam są takie trzy wysokie wieżowce i na wieżowcu numer jeden słuchacz Wiosny Ludów numer jeden zaobserwował właśnie jakieś drapieżne ptaki. podejrzewa, że to mogą być sokoły wędrowne, ale czy rzeczywiście sokoły wędrowne, czy też inny gatunek? Przy naszym telefonie pan profesor Dariusz Wysocki, ornitolog, Uniwersytet Szczeciński. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Nie był pan tam na miejscu. Proszę powiedzieć, jakie ptaki mogą gniazdować, czy też bytować gdzieś na dachu wieżowca? Czy to może być sokół wędrowny, który jest pod ścisłą ochroną, czy też pustułka, która też chyba jest pod ścisłą ochroną?
Tak, obydwa te ptaki są chronione. Pustułka jest w miarę częsta w miastach. W Szczecinie mamy ponad 80 par. Wiadomości o 80 parach są sprzed 10 lat, więc powiedzmy, że około 100 par mamy w Szczecinie pustułek. Sokoły wędrowne też się pojawiają. Parę lat temu wstawiliśmy budkę na Radisonie. Niestety budką nie były zainteresowane te ptaki, które tam wtedy urzędowały, bo to były prawdopodobnie młode ptaki, które jeszcze nie dojrzały do rozrodu. I należy oczekiwać, że na budynkach Szczecina sokoły wędrowne zaczną się lęgnąć. W Berlinie mamy kilka par lęgowych na właśnie budynkach mieszkalnych. Więc do Berlina jest 150 kilometrów, należy oczekiwać, że w Szczecinie one również się pojawią. Natomiast wydaje mi się, że pustułka jest dużo bardziej prawdopodobna niż sokół wędrowny, co nie znaczy, że to nie jest sokół wędrowny. Może być, to trzeba sprawdzić.
To trzeba po prostu sprawdzić. To polecamy panu i pana adeptom i miłośnikom ornitologii właśnie ten blog Wiosny Ludów 1 tuż przy szpitalu na Arkońskiej. Słuchacz pisze także, że słuchać charakterystyczne jakieś takie kwilenia, krótkie dźwięki, które wydają te ptaki.
Tak,
ale
pustułki są bardzo głośne. Tak.
Aha, no to być może
sokoły też, to nie jest tak znowu, że to nie jest, sokół też przy gnieździe potrafi znacząco wokalizować, także to nie jest tak, że ja mam pewność, że to jest pustułka, ja tylko mówię, że to jest bardziej prawdopodobne, tak, bo pustułek mamy w Szczecinie znacznie więcej.
Niektórzy z naszych słuchaczy mają, nie wiedzieć czemu, awersję do gołębi. Proszę powiedzieć, czy zarówno pustułka, jak i sokół wędrowny to jest przeciwnik, czy też drapieżca, który żywi się gołębiami, czy to tylko sokół wędrowny jest w stanie z tak dużego ptaka upolować jak gołąb?
Generalnie sokół wędrowny, jak się wprowadzi do miasta sokół wędrowny, gołębi będzie mniej, o ile sokół wędrowny to przeżyje, tak? Musimy mieć świadomość, że gołębie bardzo często są zarażone różnymi chorobami, no i one przenoszone są później z ofiary na drapieżnika. Pustułka, ja osobiście widziałem pustułkę z niewielką sierpówką, znaczy to był młody ptak, raz w życiu, ale pustułka to jest wyjątkowe, tak? Pustułka raczej poluje na mniejsze ptaki. Krogulec, samica krogulca może polować na gołębie i ta samica krogulca, znaczy krogulce, pojawiają się również w miastach. W tym roku mieliśmy pierwszą próbę gniazdową w Parku Żeromskiego. Od dawna lęgnął się na cmentarzu centralnym. Należy oczekiwać, że krogulec, ponieważ w mieście ma dużo więcej jedzenia niż pod miastem, będzie do tych miast wchodził. Tylko musi się oswoić z człowiekiem.
No i przesłaliśmy panu także zdjęcie, które nasz słuchacz wykonał na parkingu przy Heliosach na Prawobrzeżu, w pobliżu osiedla Słonecznego. Tam jakiś ptak właśnie drapieżny dorwał gołębia i właśnie go zaczyna jeść. Proszę powiedzieć, co to może być za ptak?
Właśnie jest problem techniczny, bo ja w komputerze nie widzę, a w telefonie nie jestem w stanie zobaczyć bez okularów. W związku z tym nie ma szans, żebym ja odpowiedział na to, żebym w ogóle podjął próbę, tak? A nie wiem czemu, nie mam na skrzynce tego. Nie dotarło na maila, bo jestem przed komputerem, ale niestety tutaj nie pomogę. Przykro mi.
To spróbujemy jeszcze raz to przesłać. Nie będę tego ptaka opisywał. W każdym razie ma takie poprzeczne brązowe pasy na ogonie. Białe skarpetki nad szponami. No ale to za mało. Najlepiej jak pan zobaczy to zdjęcie. Dokładnie. I wtedy będziemy mogli, panie profesorze, tak. Rozmawiać. Dziękujemy bardzo za tę rozmowę. Pozdrawiamy. Pan profesor Dariusz Wysocki, ornitolog, Uniwersytet Szczeciński.
Bardzo mi było miło.
Nam również do usłyszenia. No i czekamy także na pytania naszych słuchaczy dotyczące ptaków różnorakich. Na te pytania także odpowiadamy w czasie reakcji. A w studiu już Małgorzata Frymus, bo dziś o godzinie 20 cykl Zapytaj Eksperta. Dzień dobry, o czym dzisiaj?
Dzień dobry. Chcielibyśmy porozmawiać, czy rak to wyrok. Porozmawiamy o kobietach. Jakie powinniśmy robić badania? W jakim wieku? Jakie objawy powinny nas niepokoić? Co jest normą, a co nie? Myślę, że dzisiaj rak w większości jest wyleczalny, ale bardzo często, jeżeli kobiety przychodzą zbyt późno do lekarza, to wyleczenie jest trudniejsze, bardziej traumatyczne. Więc będziemy o tym rozmawiać, co zrobić, żeby najmniej boleśnie przejść przez ten proces.
Zdecydowanie, rak to nie wyrok. Można już zgłaszać pytania, nagrywać pod czujnym numerem?
Oczywiście, a też myślę, że to jest bardzo istotne. Specjalistka odpowie nam na pytania naszych słuchaczy i porozmawia z nami. To jest profesor Anita Chudecka-Głaz, kierownik Kliniki Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt Szpitala na Pomorzanach.
Zapraszamy w takim razie o 20. Zapytaj eksperta, a wcześniej można pod czujnym telefonem 510-37-32 nagrywać swoje pytania.
Dziękuję bardzo, zapraszam.
Tyle Małgorzata Frymus, także dziękujemy. Przypominamy, 20. Zapytaj eksperta w Radiu Szczecin na wieczór. Dziś o chorobach kobiecych, o nowotworach kobiecych. Prosimy, drogie panie, nie bać się kontrolować, badać, bo to jest źródło naszego zdrowia. I jeszcze jedna uwaga zapowiadająca temat, który chcemy podjąć w najbliższych dniach. Wczoraj przejeżdżałam pierwszy raz od paru tygodni przez centrum miasta i zauważyłam mnóstwo pomazanych graffiti budynków. Mam wrażenie, że te mazaje powstały dość niedawno. Nasze miasto było zawsze ładne i zadbane pod tym kątem. Nie mieliśmy aż tak dużo graffiti. Czy słuchacze mają także takie zdanie, taką opinię? No i co z tym fantem zrobić? Czy można skutecznie z graffiti walczyć? O tym będziemy rozmawiali w najbliższych wydaniach programu Czas Reakcja. Za dziś dziękujemy. Wawrzynie Szwaja, Sławek Orlik, Janusz Wilczyński. Jutro po godzinie 12:00 Krzysztof Kukliński. Do usłyszenia.